als die Sänger die beiden Lieder gesungen haben,
chór, który śpiewa, chór śpiewał te dwie ostatnie pieśni i przyszło mi ta myśl, kiedy to wołanie dla Pana przyszło z Ewangelii Jana, z 5 rozdziału. Tutaj czytam wiersz 39 i wiersz 40. Ihr durchforscht die heiligen Schriften, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Są ludzie, którzy Pismo Święte badają i swoją własną naukę, ażeby swoją własną naukę i poglądy potwierdzić, ale oni nie przychodzą do Pana. To jest bardzo proste to do pojęcia. Jeżeli my spojrzymy w ten religijny świat, specjalnie w ten chrześcijański, to jest w tym czasie teraz 310 różnych kierunków wiary, które w Światowej Radzie Kościołów są zgromadzone. Ale u Boga nie może być tak wiele zborów. U Boga jest tylko jeden zbór i to jest ten nowotestamentowy zbór. I o tym będziemy dzisiaj mówili. I mianowicie dzisiaj rano, dzisiaj po południu będziemy tę proroczą część tej historii zbawienia oświetlimy i mianowicie z tego Starego i Nowego Testamentu. Jeżeli nasz Pan u Mateusza 16 mówi, ja chcę budować mój zbór i bramy piekła go nie przemogą. Wtedy on nie powiedział do Piotra, buduj ty mój zbór, albo do Pawła, czyń ty to, albo do jakiegoś innego. Wtedy on te służby rozdzielił, on apostołów, proroków, nauczycieli i tak dalej, do zboru postawił. Ale zbawienie, to ułaskawienie i tę budowa zboru, to nie jest pozostawione jakiejś organizacji albo jakiemuś człowiekowi, nie zostało to przekazane, tylko Pan jako odkupiciel, jako zbawiciel, ten, który ratuje, on buduje sam swój zbór i on ją prowadzi do doskonałości tak dalece, aż on będzie postawiony bez zmarszki, bez nagany przed jego obliczem, jak Paweł to w liście do Efezjan pisze. Wielkie pytanie, ale które my wszyscy musimy sobie postawić, moi mili panie i panowie, mili bracia i siostry, jest to, czy należymy tylko do jakiegoś kościoła narodowego albo jakiegoś wolnego kościoła, albo czy może do jakiegoś oddzielenia albo odszczepienia, jak to się dzisiaj mówi, jako sekta się opisuje, czy my jakąś myśl tylko mamy, którą ktoś gdzieś postawił w pomieszczeniu? Albo czy mamy osobiste dożycie z Bogiem, mieliśmy i czy naprawdę tak w tym zborze żywego Boga zostaliśmy wprowadzeni do Niego? Wy będziecie mogli pojąć z tych dwóch nabożeństw, że my w rzeczywistości bardzo krótko przed powtórnym przyjściem Pana stoimy. Ja proszę wszystkich z głębi o to, ażeby nie tylko wzruszać ramionami, albo żeby głową kiwać, albo u samego siebie myśleć, no tak, to już zawsze tak mówiono i jeszcze się to nie stało. Bóg ma plan czasowy, On ma wszystko podzielone i o tym będziemy również mówili, że wszystko jest uporządkowane, że my wszyscy mamy możliwość mieć to wejrzenie do planu zbawienia naszego Boga. Naszą wiarę możemy zakotwiczyć w Jego Słowie i tak możemy mieć to zaufanie do Niego w tej pewności, że u Boga wszystko we właściwym czasie, we właściwy sposób się dzieje. I chodzi naprawdę o to, ażeby w tym tak poważnym czasie najpierw te obietnice ze Słowa Bożego, ażeby je słyszeć, im wierzyć i również, ażeby osobiście to dożyć. Ja nie wierzę, że wystarczy, że my jako pojedynczy gdzieś jesteśmy częścią jakiejś sprawy, która nie poprzez Boga została do życia powołana i która nie ma w ogóle nadziei, ażeby przed Bogiem się ostać. Kto chce być zbawiony, ten musi swoją własną drogę i własne myśli musi porzucić i opuścić, jak to nam u Izajasza 55 jest napisane i powiedziane. I on musi do Pana z powrotem przyjść, ażeby tą drogę znaleźć, która prowadzi do życia. Bo tak jest u Mateusza 7 napisane. Wąska jest brama i wąska jest ta droga, która prowadzi do żywota. I tylko niewielu jest tych, którzy nią chodzą. A znowu szeroka jest brama i szeroka jest ta droga, która prowadzi na zniszczenie. I wielu jest tych, którzy nią idą. Chciejmy teraz przejść do tego tekstu, któryśmy już tutaj wspólnie czytali. Pan Jezus, On wtedy mówił, że ludzie badali pisma, jeżeli o mnie chodzi, to w dzień i w nocy może, ale oni do Niego nie przyszli, Jego oni krytykowali. Pomyślmy o tych nauczonych w piśmie, którzy specjalnie badali pisma, im to zrozumienie nie zostało otwarte, ażeby pojąć, co wtedy się stało. Widzicie, Bóg posłał swoich proroków, swojego proroka imieniem Jana i to jest napisane w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. To wspaniałe i cudowne zdanie. I przyszedł mąż posłany od Boga. Jego imię było Jan. I było wiele kierunków wiary. Byli mężczyźni, którzy w tym kierunku albo w jednym z tych kierunków byli uczeni, inni położyli swój nacisk na ten kierunek, ale właśnie wtedy, kiedy czas się wypełnił, Bóg zaczął działać. Bóg mówił i to, co On obiecał, On po prostu to między swoim ludem postawił i wy możecie to wierzyć, kto chce i kto nie chce, ten już w tym, obok tego działania Bożego przechodzi. I ja już się teraz pytam, jaka byłaby wasza reakcja, jeżeli byliście przy tej ładnej tradycji, przy Bożych sprawach, które były tradycjami, czy mielibyście odwagę wyjść na pustynię w Judei, ażeby słyszeć mężczyznę, który nie był teologiem, który nie miał sutanny i nie miał odwróconego kołnierza, człowiek, który żył na pustyni i miał skórę wielbłądzią jako odzienie i był przepasany pasem skórzanym, człowiek, o którym można było ogólnie powiedzieć, no ten, on nam w ogóle nic nie może powiedzieć. Gdzie on był uczony, gdzie w jakiej szkole był, do jakiego kierunku on należy? Widzicie, moi mili panie i panowie, drogi Boże, one są całkowicie inne niż nasze drogi. Ważne jest ale to, ażebyśmy my w tych dniach tą drogę Bożą z ludźmi rozpoznali i ażebyśmy byli gotowi, ażeby te tradycje, które zostały przejęte, ażeby je za nami pozostawić i ażeby nasze podjęcie decyzji dla Pana trafić i podjąć. Dzisiaj rano my mamy po prostu ten temat, zbór żywego Boga, te obietnice, które Bóg darował i tak dalej. Ja chciałbym do tego dalej czytać mianowicie parę miejsc Biblii z pierwszego listu do Tymoteusza z trzeciego rozdziału. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersz 15. Ja mam nadzieję, że większość z nas jest zapoznanych z tymi z miejscami pisma. Ja używam tutaj tłumaczenia doktora Menge w pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, 15 wiersz. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest zborem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Zbór żywego Boga, on nie może egzystować w kłamstwie i oszustwie. To nie może być ugruntowane na gruncie, na słowach ludzkich. Ten zbór jest sam podwaliną i filarem prawdy, a więc jest nosicielem Bożej prawdy. I Jezus mówi, kto jest z prawdy, ten słucha mojego głosu. I on mówi, kto za mną idzie i mnie naśladuje, ten nie pozostanie w ciemności, tylko będzie miał światłość życia. A więc ten pierwotny zbór, który musi pozostać aż do końca, tak jak on był na końcu, bo widzicie, u Boga wszystko pozostaje tak, jak to w pierwotnym stanie było i zostało powołane. Już w tym naturalnym stworzeniu wszystko pozostało przy starym. Pszenica, która rosła w czasie Adama, jest do dzisiaj te same drzewa. Wszystko, całe stworzenie, wszystko pozostaje w Bożym porządku, w tym, gdzie te rzeczy zostały postawione i wszystko według swojego rodzaju przynosi owoc. I również na zborze żywego Boga nie może się nic zmienić, bo Jezus buduje sam swój zbór. Jeżeli metodyści, baptyści i wszyscy budują, to może to całkowicie inaczej wygląda, ale my jesteśmy zainteresowani tym, ażeby doświadczyć i wiedzieć kto jest tym zborem, kto należy do tego, to jest dzisiaj to wielkie pytanie. Jako pierwsze jest to, z tego miejsca w Biblii wychodzi to, że zbór Boży, on równolegle jest domem Bożym. Bóg chciał między nami mieszkać i się przechadzać, tak jak Bóg się w Chrystusie osobiście objawił. Tak chce on się w zborze i poprzez zbór chce się objawić, ale ten zbór, on musi poprzez Bożą prawdę być przeniknięty i musi sam być nosicielem, musi być tym filarem i gruntem, podwaliną Bożej prawdy. Musiał się stać. I ta Boża prawda jest nie do podzielenia, ona nie jest do zmieszania z czymś innym. To pozostaje aż do końca tym, czym to na początku było. Ja chciałbym, ażeby to wyraźnie wypowiedzieć, chciałbym parę miejsc przeczytać, które nam pokazują ten rozwój już od samego początku i również w pierwotnym chrześcijaństwie, gdzie parę lat po ugruntowaniu zboru już byli mężczyźni, którzy inną Ewangelię głosili, którzy swoje własne Ewangelię głosili, którzy nie z tą pierwszym Bożym objawieniem się nie zgadzali. I również to Paweł mówił i naganiał to. I to przekonujące miejsce z drugiego listu do Koryntian z 11 rozdziału, mianowicie w 4 wierszu. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znoście to z łatwością. Trzeba sobie teraz wyobrazić, już krótki czas po ugruntowaniu nowotestamentowego zboru, gdzie wszystko jeszcze było pierwotne i nikt żadnych swoich własnych myśli nie, albo nauk nie przynosił, tylko to był Boży organizm poprzez Boga sam do życia powołany jako zbór, jako miejsce objawienia Pana. Ten Dzień Zielonych Świąt, on pozostaje niezapomniany ogólnie, bo to był ten dzień ugruntowania nowotestamentowego zboru. Tak jak już to zostało, ale wymienione, to te odchyłki już bardzo często przyszły i się powstały. Jeżeli ja to dzisiaj z bólem muszę wypowiedzieć, to proszę, ażebyście to właściwie rozumieli. Dzisiaj my prawie tylko mamy do czynienia z tymi odchyłkami. Ta pierwotna Ewangelia pod tą prawdziwą Bożą nauką i praktyką pierwotnego zboru jest nieznana. Dzisiaj są te wszystkie odchyłki, jako to właściwie jest prezentowane i te pierworodne głoszenie według apostolskiego przykładu poprzez dzisiejszych ludzi jest na prawo i na lewo ze stołu zrzucane i jest widziane jako fałszywa nauka. Co jest fałszywą nauką? To jest nauka, która prowadzi w błąd i dlatego trzeba i tutaj bardzo wyraźnie wypowiedzieć i mówić i rozpoznać, że wszystko musi być doświadczane na słowie. Już w tym pierwszym liście do zborów w Efezie w objawieniu jest napisane, ty doświadczałeś tych, którzy się stawiali i mówili, że są apostołami i ty ich objawiłeś jako kłamców. I jak można tą różnicę widzieć, jak można wiedzieć, czy to się zgadza, czy to się nie zgadza, jest to właściwe, czy niewłaściwe. Ma się bardzo dobrą możliwość porównania, jeżeli się Pismo Święte jako grunt i podstawę weźmie, jako tą miarę, na której i poprzez którą wszystko trzeba i można mierzyć. Nie to, co gdzieś kiedyś było wprowadzone, tylko to, co poprzez Boga na początku było dane. Na początku było Słowo. Ja czytam dalej z listu do Galacjan 1, nam wszystkim znane słowo na pewno. Galacjan 1, tutaj jest nam mówione, mianowicie od wiersza 6. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. A więc w gruncie rzeczy jest tylko jedna Ewangelia i to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, o której Paweł mówi po mojej Ewangelii, ale byli ludzie, którzy tą pierwotną Ewangelię sami sobie wzięli i tą pierwotną Ewangelię postawili pod swoim własnym tłumaczeniem i oddalili się od tego, co Bóg sobie przedsięwziął. I oni może mówią, czy ktoś by powiedział, może jest to tak, może złe? To jest więcej niż złe. Nie ma żadnego człowieka, który miałby prawo, Słowo Boże, tylko w najmniejszym stopniu tylko odmienić. Nasz Pan również to u Mateusza 5 powiedział, powołując się na Stary Testament, że nic, nawet jota nie przeminie i nie przejdzie, nie przeminie w Słowie Bożym. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Ta najmniejsza odmiana i zmiana słowa, oryginalnego słowa, to niesie z tą duchową śmierć w sobie. I ja chciałbym do tego ten przykład z ogrodu Eden dać, bo tam się to zaczęło. Bóg przemówił i mówił ze wszystkich drzew tego ogrodu. Możesz jeść, tylko z jednego drzewa nie możesz jeść. Ale, mówię, możesz to przeczytać, ale szatan, kiedy on mówił poprzez węża, on powiedział na odwrót. I on powiedział, czy Bóg nie powiedział, że możecie ze wszystkich drzew jeść? Tylko mała przemiana i odmienienie tego. I został powiedzieć, no i wy nie umrzecie, ale Bóg powiedział, tego dnia, w którego ty zjesz z tego owocu, umrzesz śmiercią. Szatan najpierw to słowo przekręcił i po drugie powiedział, wy nie umrzecie. Bóg wie, że wy będziecie mądrzy. Co pomaga jakaś mądrość, jeżeli duchowa śmierć jest z tym powiązana i oczekuje nas zniszczenie? Jak myśmy czytali to w tym słowie, wy doświadczacie Pisma Święte i myślicie, że macie żywot wieczny i znajdujecie żywot wieczny w tym, ale do mnie nie chcecie przyjść. Słowo Boże, ono musi w oryginale być zachowane i całe świadectwo Słowa Bożego, ono jako centralny punkt ma Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela, o którym jest napisane, na początku było Słowo i to Słowo było u Boga i Bogiem było ono Słowo. I to Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. My widzieliśmy Jego chwałę. I ta sprawa jest bardzo, bardzo poważna. W oryginalnym słowie był żywot wieczny, wspólność z Bogiem, Adam i Ewa. Oni o śmierci, o chorobie, o cierpieniu nic by nie wiedzieli. Jeżeli by oni nie przekroczyli i nie złamali tego słowa i znieważyli tego słowa i nie słyszeli na ten wpływ nieprzyjaciela. A więc można powiedzieć szczerze, że kto w Słowie Bożym pozostaje, ten pozostaje w Bogu. Kto ze Słowa wychodzi, ten wychodzi poza obszar Boży. I Jezus powiedział u Jana 15, jeżeli moje słowa w was pozostają i wy we mnie pozostaniecie, to jest ten Boże budowanie, bo wszystko dzieje się poprzez słowo. Bez tego samego nic nie powstało ze wszystkiego tego, co powstało. A więc jest do rozróżniania to, gdzie my mamy do czynienia z tym prawdziwym głoszeniem tej pierwotnej Ewangelii Jezusa Chrystusa do czynienia, z tym apostolskim pouczeniem i z praktyką apostolską dla zboru, albo gdzie mamy do czynienia z jakimiś interpretacjami ludzkimi, nie wszędzie tam, gdzie się mówi Chrystus jest tutaj i tam jest Chrystus, nie. I On jest właśnie obecny, nie, On jest tam, gdzie Jego Słowo jest respektowane, tam, gdzie On sam może sam mówić i do nas mówić. U Tymoteusza albo u Tytusa chciałbym może przeczytać. U Tytusa w drugim rozdziale tutaj jest nam mówione, że my we właściwej nauce musimy pozostać. Ja chciałbym specjalnie tutaj więcej miejsc z Biblii przeczytać, ażebyście mogli wiedzieć, że nie ja to mówię, tylko że Słowo Boże nam w związku z tym bardzo wyraźnie poucza. U Tytusa w drugim rozdziale wiersz 7 i 8. Tytus, drugi rozdział, 7 i 8 wiersz.
In der Lehre oder vielleicht umbiete dich selbst ihnen in jeder Beziehung als Vorbild guter Werke dar. In der Lehre
we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Zdrowa nauka, ona ludzi albo tego człowieka, który słucha tej nauki, czyni go zdrowym, a nauka, która sama w sobie jest chora, ona czyni ludzi duchowo chorych i prowadzi ich w błąd. Ona ich z równowagi wytrąca, a więc w nauce jest fałszywe. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 10 wiersz. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, od wiersza 10. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążeniami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością i cierpliwością. I wiersz 14. Ale ty trwaj w tym, coś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś, co się nauczył. Wiedząc od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Nie można po prostu powiedzieć, nauka jest nieważna, to najważniejsze jest nasze osobiste dożycie zbawienia, ale my w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale czytaliśmy, że inny Jezus jest głoszony, inny duch jest otrzymywany i inna Ewangelia jest głoszona. No tak, jeżeli tak to jest, że wszystko się odmieniło i nic nie pozostało w oryginale, to znaczy, że my dzisiaj mamy to ważne zadanie z wszelką poważnością, to pismo badać, jak ci w Cyberei to czynili, ażeby wiedzieć, czy naprawdę wszystko się tak zachowuje, albo czy my idziemy w kierunku, który nam nieprzyjaciel pokazał i trzymamy jako prawdziwe rzeczy, które nie są, jako prawdą rzeczy, które nie są prawdą, które nie są właściwe. Z drugiego listu do Tymoteusza chciałbym przeczytać dalej z rozdziału 4. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, 3 i 4 wiersz. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według słów upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co uchołę chce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. I ten czas przyjdzie, myśmy tutaj czytali, i ten czas już przyszedł. Moi mili panie i panowie, bracia i siostry, za każdym razem, kiedy ja te miejsca Biblii czytam, ja wewnętrznie jestem bardzo poruszony, bo dla mnie to miejsce, jeżeli o to chodzi, ażeby jakąś sprawę uporządkować, i to ma dla mnie jedną z największych największe znaczenie w Biblii. Ja nie chciałbym również przemilczeć tego, dlaczego to tak jest. Wy możecie temu wierzyć albo nie, ale ja w rzeczywistości głos Pana więcej parę razy w moim życiu słyszałem. I ja mówię to z otwartą Biblią przed Bogiem, który raz żywych i martwych będzie sądził. I ja znam to miejsce, ja znam ten czas, ja wiem, co Pan powiedział. I to już jest prawie 8 lat temu od tego czasu, kiedy Pan po raz ostatni do mnie mówił: zgromadź mi mój lud. I kto czytał okulniki, te zna te detale, i czasem mnie to zasmuca, że już od lat nie słyszałem głosu Pana. Ja to otwarcie mogę powiedzieć, ale Bóg jest Bogiem, ja nie mogę Jemu powiedzieć, co On ma czynić. Jeżeli ja jestem Jego sługą, to nie ja nad Nim mam moc, tylko On ma nade mną moc. Ale to stało się w tym francuskim mieście Marseille, kiedy ja przed laty tam głosiłem słowo, i to było w poranek jeden. Ja po tym przeżyciu patrzyłem na zegarek, było 5 minut po 5 rano, kiedy to dożycie przeminęło. Ja poprzez głos naszego Pana zostałem obudzony. Za każdym razem z góry, z prawej strony przychodzi. Nigdy z lewej strony, nigdy z tyłu, z prawej strony, z góry. I mnie zostało powiedziane: powstań i czytaj drugi list do Tymoteusza, rozdział 4. Ja trochę zaczekałem, było bardzo zimno w tym pomieszczeniu, gdzie byłem, i ja nie wiedziałem dokładnie, czy miałem się trochę ubrać, czy nie. I w tym momencie, kiedy ja się wahałem, po raz drugi ten głos Pana po raz drugi się rozległ i był jeszcze potężniejszy: powstań i czytaj drugi list do Tymoteusza, rozdział 4. Ja naturalnie wyskoczyłem i wziąłem moją Biblię, która leżała na małym stole tam, i czytałem od wiersza 1 do wiersza 5. I zacząłem znowu wierszem 1. I kiedy ja do wiersza 2 przyszłem, otrzymałem tą odpowiedź i wiedziałem dokładnie, dlaczego ja zostało mi nakazane, ażeby to miejsce Biblii specjalnie przeczytać. Tutaj jest napisane: głoś słowo, bądź w pogotowiu.
Du magst gelegen oder ungelegen kommen. Überführe, weise zurecht, ermahne.
W każdy czas, dogodny czy niedogodny, karcz, grom, napominaj ze wszelką cierpliwością i pouczeniem. Moje bezpośrednie zadanie według Bożego powołania 2 kwietnia 62 roku jest to bezpośrednie głoszenie Słowa Bożego. Ja nie jestem tutaj po to, ażeby jakieś historyjki opowiadać albo jakieś podobieństwa wypowiadać. Nie, ja jestem tutaj, ażeby to Słowo Boże, które na wieki pozostaje, ażeby je głosić i mianowicie tak, jak ono nam zostało przekazane. I jeżeli my teraz mówimy o zborze Pana, który jest filarem i podwaliną prawdy, wtedy my musimy się być również z tym zrozumiani, że my jako nosiciele Bożej prawdy, która nam została przekazana i dana, my nie możemy znieść żadnego zmieszania i nie możemy dopuścić do tego. I jeżeli Bóg nas na to i do tego przeznaczył, ażeby być nosicielami i podawania dalej Bożych prawd, wtedy chciejmy to zadanie wspólnie przejąć i chciejmy Boga o to z serca prosić, ażeby On nas poprzez swojego ducha w swoje ciało, do zboru, ażeby nas mógł wchrzcić, ażeby nic ludzkiego i nie mówiąc w ogóle o rzeczach nieprzyjaciela, ażeby się nic nie wkradło i żeby miało miejsce w zborze Pana, tylko ażeby Bóg sam, On na końcu tych dni, w których my żyjemy, ażeby On jeszcze raz taki zbór do istnienia mógł powołać, który jest taki jak pierwotny zbór, która w życiu, w praktyce i w nauce i wszystko, co do tego należy, taki będzie. I wy będziecie widzieli, że są obietnice, które dotyczą się tego w Piśmie Świętym. No, 2-3 miejsca, co dotyczy się zboru. Z listu do Hebrajczyków, z 12 rozdziału, chciałbym wiersz 22 do 24 czytać. Hebrajczyków, 12 rozdział, 22 do 24. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. I również tutaj jest o zborze żywego Boga, o tym tych pierworodnych, o tych, którzy są w niebie zapisani, nie tylko jacyś członki w jakimś kościele albo w jakimś kierunku wiary. Nie, ci, którzy mają tą pewność wiary, że ich imiona w księdze żywota baranka zabitego są zapisane, że oni są na nowo zrodzeni i że oni nie są tylko dziećmi ludzkimi, tylko dziećmi bożymi, stali się poprzez osobiste dożycie z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Ja myślę, takie miejsca Biblii, one są bardzo, bardzo ważne. Jeżeli tutaj jest napisane, wy podeszliście i przyszliście do tego miasta żywego Boga, do tego niebieskiego Jeruzalem, czy nie powiedział Paweł, my jesteśmy tutaj tylko gośćmi i obcymi. Nasza ojczyzna jest tam w górze. Już o Abrahamie jest napisane, że on mieszkał w namiotach i on szukał tego miasta. U Hebrajczyków 11 jest napisane, że on tego miasta szukał, które ma mocne mury, którego budowniczym jest Bóg. Ale tutaj jest właśnie ta tajemnica. To nowe Jeruzalem, to miasto Boże, ono ze zborem tych pierworodnych jest w powiązaniu pokazane i ci pierworodni, oni mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. I dlatego jest napisane w Objawieniu 20, błogosławiony i święty jest ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. I nad tym druga śmierć nie ma mocy. W Objawieniu 21 od wiersza 9 jest nam następująca rzecz mówiona. Objawienie 21 rozdział od wiersza 9. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie zwrócił. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto, miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mając chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. My nie możemy tutaj teraz całe rozdziały czytać. Ważne jest to, ażebyśmy my rozpoznali i widzieli, że Bóg w Chrystusie tego odkupienia dokonał. Chrystus, On jest i był tym pierworodnym między wieloma braćmi. Ten, który poprzez to nasienie Słowa i poprzez Ducha Świętego do tej żywej nadziei został zrodzony. Oni również poprzez Ducha Świętego w ciało Pana zostaną wprowadzeni i są wprowadzani według pierwszego listu do Koryntian 12, 12 i 13. Tutaj po tym weselu baranka i po tych tysiącletnim królestwie jest tutaj opisywana zbór jako małżonka baranka. W Objawieniu 19 czytamy jeszcze albo słyszymy, jest powiedziane oblubienica, ja przeczytam wiersz 7, Objawienie 19 rozdział, 7 wiersz. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. O jego oblubienica jego przygotowała się. Moi mili, ja nie mogę inaczej. Ja muszę w tym nakazie Bożym, muszę ludziom powiedzieć prawdę. Ja muszę również te obietnice i te przepowiednie, które na nasz czas w tych ostatnich dniach nas spotkają, ja to muszę do tego rozpowszechniania słowa, muszę to wpleść. My potrzebujemy wszyscy to biblijną orientację, my musimy te znaki czasu móc czytać i my musimy pojąć, w jakim poważnej godzinie historii ludzkości my naprawdę doszliśmy i żyjemy. Ja nie przesadzam, jeżeli powiem, że na podstawie biblijnego proroctwa można powiedzieć, że my z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa w krótkim czasie możemy się liczyć, naprawdę w bardzo krótkim czasem. I ja się, kto chce się tu kłócić, może to czynić, ale nie ze mną. On może ze Słowem i z Bogiem, ze Słowem Bożym się rozprawić. Ze mną nie. Ja nie napisałem tych rzeczy i ja ich nie powiedziałem. Ja je tylko dalej podaję. I my wszyscy w rzeczywistości będziemy jeszcze rozpatrywać miejsca Biblii, które w związku z tym darują nam wejrzenie do tego, że możemy wiedzieć i rozpoznać, że my nie tylko teraz w czasie końca żyjemy, tylko że my na końcu czasu końca żyjemy. Ja chciałbym do tego jeszcze w momencie tylko dwa miejsca przeczytać, bo to dzisiejszego poranku nie jest naszym tematem, ale tylko, ażeby to Państwu przed oczyma postawić, u Mateusza 24 nasz Pan naprawdę o czasie końca mówił o wielu fałszywych prorokach i Chrystusach i tak dalej, którzy przyjdą i wprowadzą wielu w błąd i on, oni będą będą przestrzegać, ażeby Pana nie naśladować i tak dalej. I on mówi wszystko tutaj, że to wszystko, co się dzieje, musi być doświadczone i badane, mianowicie na Słowie Bożym. I nie z własnego, z własnej swojej prywatnej pozycji, tylko to trzeba na podstawie Słowa Bożego, musi to być doświadczone, ten się musi postawić na podstawie Słowa i wszystko musi na podstawie Słowa osądzić. I chciejmy tutaj przeczytać, co tutaj jest mówione. Mateusz 24 od wiersza 6. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Zważajmy tutaj jeszcze, jak to jest dokładnie sformułowane. To tak musi przyjść. Powstanie, tak musi to przyjść, ale to nie jeszcze nie jest koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. I teraz przychodzi ten 8 wiersz. Ale to wszystko dopiero początek boleści. To nie jest jeszcze koniec. To wprowadzenie do tego końca. Ten początek bólów, Paweł, on patrzył na ten koniec odcinka tego czasu, w którym my żyjemy i on pisze w liście do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, w wierszu 3. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Pan Jezus, on generalnie mówił o tym wprowadzeniu do czasie końca i o wojnach i o wieściach wojennych i tak dalej. Jeden kontynent został poprzez wojnę nawiedzony, ten drugi poprzez powódź, ten drugi poprzez trzęsienia ziemi. Wszystkie możliwe katastrofy przyszły na ten świat i jeszcze to wszystko przyjmie i będzie więcej się i częściej się działo. Ale jeżeli my mamy wiedzieć i rozpoznać, co na samym końcu się stanie, to wtedy nie jest to wojna i okrzyki wojenne i tak dalej, tylko to jest pokój i bezpieczeństwo. I wtedy, i tam, gdzie Słowo Boże trochę do tego, w ten polityczny bieg się zanurza, tam my musimy również i wejść do tego biegu i go rozpatrywać. Ja nie jestem prorokiem, ale ja poprzez łaskę Bożą i również tą proroczą część tej historii zbawienia poprzez Pana została mi darowana. I nie ma żadnego człowieka, który by mógł sobie coś wziąć i chyba, że to poprzez Boga jemu zostanie dane. Wszyscy ci, których ja znam od wielu lat, to wiedzą, że ja to pojednanie, zjednoczenie naszego kraju, to przepowiedziałem i powiedziałem, że kiedy pan Gorbaczow, to było myślę w 1985 roku, przyszedł do władzy w Rosji, on, ja powiedziałem, to jest ten mężczyzna według serca Bożego i jeżeli to wszyscy śledziliście i widzieliście, jak wiele konferencji pokojowych i wszystkich możliwych konferencji od tego czasu było i on zawsze był ten, który mówił odważnie, co trzeba i można zrobić i my widzimy, że to ten rozwój od tych poprzez ludzi, które wyszło, to polityków przewyższyło i to nie jest to, co politycy czynili w ostatnich latach i miesiącach, tylko politycy, oni mieli problemy, ażeby zatem tak szybko iść, co się w między i w ludzie dzieje i poprzez lud, czy to było na ulicy, czy jakkolwiek by to nie było, co się działo. I dlaczego jest to tak wszystko? Jest powiedziane, to nie jest nasz temat dzisiaj rano. Dzisiaj rano my i w te rzeczy będziemy musieli się zagłębić i mówić o nich, ażeby wyraźnie pokazać, w jaki sposób i również w tym się biblijne proroctwo wypełnia, czy to wierzyć ktoś, czy nie. Ale ta ostatnia księga Biblii również aż przed krótkim czasem była księgą zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Kto historię Kościoła czytał, może znaleźć tam, że specjalnie Martin Luther, ten największy mężczyzna, którego my mieliśmy w kraju, on z objawieniem nic nie mógł zacząć. On również najpierw myślał, ażeby tego objawienia w ogóle do Biblii nie brać. I co to było? Naturalnie. Naturalnie jest to księga pełna tajemnic. I kiedy ten czas jeszcze nie był wypełniony, tych rzeczy nie można było w ogóle pojąć. Nie było w ogóle dojścia do tego. Ale dopiero wtedy, gdzie niektóre rzeczy w Królestwie Bożym i ogólnie, które w proroctwie biblijnym zostały przepowiedziane, dopiero wtedy Bóg otwiera nam to zrozumienie na to i dopiero wtedy my możemy te wszystkie rzeczy biblijnie uporządkować tak, jak to poprzez Pana jest zaplanowane i w Jego Słowie zostało to postawione. Bo w służbie, bo w zborze Pana są różne służby postawione ku zbudowaniu. Ja czytam z pierwszego listu do Koryntian z 12 rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 28. I tutaj są następujące słowa napisane. A Bóg ustanowił w zborze najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli. My mówimy dzisiaj o tym nowotestamentowym zborze w jego pierwotnym przeznaczeniu, tak jak Bóg to myślał i planował. Ja chciałbym, moi mili słuchacze i słuchaczki, można obydwie rzeczy powiedzieć, gdzie jest taki zbór dzisiaj, w której naprawdę te biblijne służby, nie ktoś, kto mówi, że on zostało przyniesione jakieś tablice tu i tam i anioł je przyniósł i ja coś dla ludu tam przyniosłem i tak dalej. O tej sprawie w ogóle nie mówię. Ja nie mówię o ludziach, którzy się jako prorocy prezentują, jeżeli jest mowa o prorokach w Słowie Bożym, albo o apostołach i nauczycielach, którzy zostali postawieni w zborze, to nie o ludzi, którzy jakieś mieli jakieś myśli, które zaprezentowali ludowi. My nie potrzebujemy żadnych aniołów, które by przyszło z jakimiś z czymś z nieba. Bóg niczego nie zapomniał, wręcz przeciwnie. Bóg również to przekleństwo wypowiedział nad tym, kto powie coś i doda coś do tego, co jest napisane w Biblii. Ja mogę w Objawieniu 22, wiersz 18 przeczytać: co do mnie, to świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Dodanie czegoś jest śmiertelne, to jest po prostu śmiertelne. Bóg niczego nie zapomniał i nie może być nikogo, kto by powiedział, o, momencik, tu czegoś brakuje. Nie, tutaj nie brakuje niczego. My mamy Stary i Nowy Testament tutaj i obydwie rzeczy są zakończone i Paweł, on tak daleko poszedł i powiedział, że nikt nie ma prawa A żeby do jakiegoś testamentu coś dodać, już w ziemskim testamencie byłoby to kryminalne, jeżeli by ktoś po śmierci tego, który to zmarł, by tam coś jeszcze napisał i dodał do tego, co jemu by się podobało, i ten Boży Testament miałoby się coś dodawać, to jest coś, co trzeba sobie pomyśleć. Ten Boży Testament, on jest prawomocny w tym momencie poprzez tego, który to uprawomocnił, i to jest nasz Pan Jezus Chrystus. I On powiedział przy ostatniej wieczerzy, to jest te nowe przymierze w mojej krwi. On testament uczynił i dlatego my mamy Stary i Nowy Testament. Bóg niczego nie zapomniał i tak się poprzez fałszywe interpretacje i fałszywą inspirację wiele rzeczy się wkradło, które nie mają do czynienia nic z tym pierwotnym głoszeniem słowa albo w ogóle należą do zboru żywego Boga. A więc Bóg postawił w zborze proroków, nauczycieli, apostołów i tak dalej. Ja przeczytam do tego jeszcze z listu do Efezjan, z 4 rozdziału, wiersz 11 i 12. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż teraz przychodzi to ugruntowanie. Jednych, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Zbór Jezusa Chrystusa to jest ciało Jezusa Chrystusa i te służby zostały dane ku duchowemu zbudowaniu. Nie każdy może być prorokiem, nie każdy może być apostołem. Tą decyzję podejmuje Bóg, kto kim jest. I nikt nie może powiedzieć, ja jestem prorokiem, ja jestem apostołem. I można by było już od razu powiedzieć, zapomnij to. Są tylko służby, które Bóg do zboru postawił, ale nie ma nikogo, kto by mógł podnieść swój nos i o sobie mógłby powiedzieć, ja jestem to albo tamto. Z Mateusza 23 rozdziału chciałbym przeczytać i mianowicie z tego gruntu, ażeby nam pokazać, że również w Nowym Testamencie prorocy i służby były przepowiedziane również o naszym Panu. U Mateusza 23, wiersz 34. Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać, krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Ja nie wiem, dlaczego to tak jest, ale wy możecie to w tym rozdziale dalej czytać. Ci prawdziwi wierzący, oni zawsze byli prześladowani, byli kamienowani, zabijani tylko dlatego, że byli nosicielami Bożej prawdy. I tutaj mówi nasz Pan, ażeby na was przyszła sprawiedliwa krew, która została przelana na tym świecie, do tej krwi Abla i Zachariasza, który został zamordowany, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza. I tak się stało, bo ludziom były głoszone rzeczy ziemskie, którym się im to podobało. Ci prawdziwi prorocy, którzy w nakazie Bożym poprzez Ducha Bożego prawdę głosili, zawsze byli prześladowani i kamienowani i tak dalej. I Pan również obiecał, ja wam posyłam proroków. I tak myśmy to czytali i specjalnie, i ja proszę to, ażebyście to wzięli bardzo poważnie, nie z powodu mnie, tylko z powodu was. Nie chodzi tutaj o moje zbawienie, tutaj chodzi i również o wasze zbawienie, jeżeli chcecie poważnie żyć wiecznie. Jeżeli my teraz w proroczym odcinku czasu jesteśmy, to znaczy w odcinku czasu, w historii ludzkości, w której się biblijne proroctwo wypełnia, wtedy jest to niezbędne, ażeby był prorocza służba, ażeby to prorocze słowo, które teraz jest aktualne, mogło w Bożym znaczeniu być głoszone i również do właściwego powiązania mogło być przyprowadzone. I nie wystarczy dzisiaj to, ażebym ja sobie sutannę założył albo jako ewangelista z Hollywoodu przyszedł i wielkie rzeczy mówił i o uzdrowieniu i tak dalej, i salę, i to miejsce również później opuścił. Ci ludzie mają prawo, od Boga dane prawo, ażeby być poinformowani o prawdzie, ażeby słyszeć prawdę i o wypełnieniu biblijnego proroctwa, ażeby o tym słyszeć. My nie możemy po prostu tylko troszkę w religię się bawić i ładne nabożeństwo mieć i na organach ładnie zagrać i tak dalej i czekać na amen i później szybko iść do domu. Bóg ma więcej dla nas i tyle, jak to było w pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa, i to jest ważne, żeby to było powiedziane, kiedy dr Lacken właściwie to policzył, to wypełniło się przy pierwszym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa 109 przepowiedni ze Starego Testamentu. Wszystko to było przepowiedziane od narodzenia aż do niebowzięcia. Ta służba i to cierpienie, wszystkie pojedyncze rzeczy i wszystko to w biblijnym proroctwie, co dotyczy się pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, zostało wypowiedziane i przepowiedziane. Teraz ja się pytam was, mili bracia i siostry, przyjaciele i bracia i siostry i słuchacze, czy ci nauczeni w piśmie w tamtym czasie, czy nie musieliby oni rozpoznać tego, że tak wiele biblijnego proroctwa, które oni właściwie znali, ale nie mieli zrozumienia na wypełnienie tego pisma, nie mieli zrozumienia na wypełnienie tego, co się w ich czasie działo. Można było się za głowę złapać i się spytać, jak to było możliwe u Boga w niebie, że ludzie na ziemi, którzy swoje halleluja śpiewają, którzy służbę, którzy mają nabożeństwa, którzy przynoszą ofiary i śpiewają psalmy i wszystko z głębi serca czynią i z całymi fanfarami i z orkiestrą przeszli obok tego, co Bóg czyni i czy tak było, czy nie. I jak Pan to mówi, jak często chciałem was zgromadzić jak kwoka swoje kurczęta, ale wy nie chcieliście. To jest po prostu nie do pojęcia, że ludzie, tak, lud izraelski, lud Boży, dzisiaj można było powiedzieć, że chrześcijanie, że ci wszyscy, którzy prowadzą, ci duchowi wodzowie, że oni nie mają wejrzenia do tego, ale Bóg zawsze czyni swoje rzeczy w taki sposób, jak On chce. On posyła jednego ze swoich sług i posłańców i proroków i bezpośrednio, ażeby mówić i objawić, o co chodzi i co się ma stać. Był Noe, był Abraham, był Mojżesz, był Eliasz. Byli mężowie Boży w każdym czasie, których Bóg mógł w wyjątkowy sposób użyć i poprzez których mógł mówić i działać i również pokazać to, co się miało stać albo to, co się stało. I jeżeli przy tym pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa tak wiele przepowiedni się wypełniło i biblijne proroctwo wzięło swój bieg i ci duchowi to nie widzieli, to nie ma to sensu, ażebyśmy my dzisiaj nad nimi siedzieli w sądzie, tylko ażeby my możemy się użyć w pierś i spytać się i to pytanie postawić, czy ja Boga w Jego dziele i w tym, co On dzisiaj czyni, czy ja Jego zrozumiałem, czy ja widzę to proroczy bieg Słowa Bożego, czy myśmy pojęli osądzać to, co wtedy nie było rozpoznane, dzisiaj to nikomu w ogóle nie pomaga. I my tą lekcję z tego musimy wziąć sobie, że my nie, ażebyśmy nie czynili tych samych błędów. Wtedy człowiek od Boga posłany przyszedł. Ja miłuję tą wypowiedź. Było wielu mężów, którzy czytali story i wiele tych, którzy w każdy sabat mieli zgromadzenie, byli w synagodze, ale Pan musiał im powiedzieć u Marka 7:7, na darmo mnie czczą i uwielbiają, bo oni zrobili sobie jako naukę ludzkie nakazy. I dalej to jeszcze idzie. Ten lud, on się zbliża do mnie ustami, ale nie swoim sercem. Dzisiaj jest tak wiele w chrześcijaństwie. Ja nie osądzam, ja chcę sam, ażeby moje powiązanie do Boga jeszcze głębsze było. I ja nie jestem tutaj jako krytyk, ja stoję tutaj z głębokim bólem w moim sercu, bo ja chcę sam być zbawiony i chcę, ażeby wszyscy ci, którzy słyszą Słowo Boże, również byli zbawieni. I chodzi tutaj ale o to, ażebyśmy my w powiązanie z Bogiem byli wprowadzeni. Są ludzie, ja niektórych znam, i oni mówią, ja jestem z tym i z tym ewangelistą w powiązaniu i tak dalej. Wiecie, jak ci ludzie mówią. I ja znowu, jest ból wokół mojego serca. My nie jesteśmy z jakimś człowiekiem powiązani. My potrzebujemy to powiązanie do Boga. To powiązanie, ono jest niezbędne i potrzebne. Bóg może używać ludzi. I dzisiaj po południu może ja brata Branhama wymienię, którego Bóg w wyjątkowy sposób użył. I jeżeli ja już to tak tutaj mogę wprowadzić i powiedzieć, jeżeli my na przykład o tym myślimy, co było przed reformacją i również o samej reformacji, która swój bieg wzięła, to nie jest to inaczej możliwe. Wtedy są ludzie i muszą być ludzie wymienieni, których Bóg użył. Ja teraz byłem w ostatni koniec tygodnia, byłem w Czechosłowacji i spójrzcie, tam obchodzono Dzień Śmierci Jana Husa, tego, który był przed reformacją jeszcze, Jan Hus, który 16 czerwca w Konstanz został spalony i to jest narodowe święto w całym kraju. Byli mężczyźni, czy to był Hus wtedy, czy to Martin Luther tutaj był, czy Erasmus w Rotterdamie był, czy to Calvin był w Genewie, czy Zwingli w Zurychu, czy to był Wycliffe w Anglii. To byli mężczyźni i później, czy to był John Wesley, czy William Booth to był, wielu innych. To byli mężowie w historii Kościoła, tak jak prorocy i apostołowie byli, tak, byli mężczyźni, których Bóg w tamtym czasie użył, w ich czasie użył. I można by było o Spurgeon mówić, o Moody'm i o Finney i o wielu jeszcze by można było mówić. I to nie jest ale naszym zadaniem. Ja wymieniam to tylko, że to jest naprawdę możliwe, że my możemy spoglądać w przeszłość i możemy widzieć, co się stało, ale obecnie nie rozpoznajemy i nie widzimy, co Bóg teraz czyni. My żyjemy teraz i my musimy do tego najnowszego stanu, co dotyczy się biblijnego proroctwa w Królestwie Bożym, musimy być doprowadzeni do tego stanu, ażeby rozpoznać teraz, co Bóg w naszym czasie teraz czyni. To nie wystarczy, ażeby rozpoznać przeszłość i że ten mąż Boży naprawdę tutaj wypowiedział to właściwe słowo. Ludzie czczą Boga zawsze za to, co On w przeszłości uczynił. I oni Go czczą za to, co On w przyszłości jeszcze będzie czynił, ale oni przechodzą obok tego, co Bóg obecnie czyni, przechodzą obok tego. To jest niezbędne, ażebyśmy my to powiązanie mieli ze Słowem Bożym, ażebyśmy my przyłączenie do tego mieli, ażebyśmy z Bogiem i z Bożym Słowem byli doprowadzeni do zrozumienia i ażebyśmy my przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa to odmienienie i zachwycenie mogli dożyć. Nikt niechaj by sobie nie myślał, że on gdzieś by mógł jakoś wsiąść tutaj i kiedy mu się będzie podobać. Nie, ten bieg Boży i to, te rzeczy, które się dzieją w Królestwie Bożym, one mają swój rozwój. I wy wiecie, co jest napisane u Łukasza 16:16, że zakon i prorocy, oni byli, było to aż do Jana, do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże. I tutaj jest dalej napisane, że kto się wdziera gwałtem do Królestwa Bożego. Do Królestwa Bożego trzeba być przeniesionym i ażeby w ogóle można było stwierdzić, co w Królestwie Bożym się w ogóle dzieje. Jeżeli ja w tej sali bym nie był, wtedy bym nie wiedział, co się tutaj dzieje. I jeżeli to trzeba wejść i być w tej sprawie Bożej, ażeby wiedzieć, co się dzieje i nie mówić w ogóle, ażeby mieć udział w tym, kto na zewnątrz pozostaje, on się namyśla i może coś wymyślać. Nie, ale ten, kto jest w środku, on widzi i wie o tych rzeczach, które się tutaj dzieją. Wierzcie mi, wszystko jest zależne od tego i ja nie chciałbym nikomu strachu robić, ja muszę tylko przed moim sumieniem i przed Bogiem muszę się ostać i dlatego muszę na te rzeczy zwrócić uwagę, że zbór żywego Boga teraz swoje zakończenie dożyje, bo my stoimy bardzo, bardzo blisko powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i myśmy tutaj czytali w Objawieniu 19, Jego oblubienica się przygotowała i to jej zostało, było dane, ażeby się ubrać w lśniący bisior. I Bóg, ale ma swój plan z ludem izraelskim. To jest to drzewo figowe jako w Piśmie Świętym i to jest to sprowadzenie z powrotem. To jest ten najważniejszy i najbardziej widoczny znak z prowadzenia tego ludu izraelskiego z powrotem. My możemy to widzieć. Jeżeli to widzicie, wtedy podnoście wasze głowy w górę, bo wiecie, nie, że wy może myślicie albo odczuwacie, nie, wy wiecie, że wasze odkupienie się zbliża. Chwała i cześć niechaj będzie imieniowy naszego Pana za takie wypowiedzi, ale to również już jest coś, na co my dzisiaj po południu z pomocą Bożą się będziemy powołamy, w jaki sposób to dotyczy się tego biblijnego proroctwa w naszych dniach i które bierze swoje swój bieg. Dzisiaj po południu, dzisiaj rano jest to ważne, ażebyśmy wiedzieli, kto i co to jest zbór żywego Boga. I my do tego czytaliśmy te miejsca Pisma. Ona jest tym zborem pierworodnych nazwana i Chrystus, ten pierworodny, my, ci pierworodni, ten, który poprzez ducha został spłodzony, my poprzez ducha spłodzeni i znowu zrodzeni ku żywej nadziei. On, ten pierworodny między wieloma braćmi, w nim i poprzez niego jest Boży początek nowego stworzenia uczyniony i dokonany. I dlatego jest napisane w Objawieniu 3, w pierwszym wierszu ostatniego listu do zboru, ten prawdziwy świadek jest początkiem Bożego stworzenia. On był tym drugim Adamem, był ten pierwszy Adam, która z niego wyszła i jest również drugi Adam, Jezus Chrystus, nasz Pan. Tak jak On z ducha został spłodzony i zrodzony został, tak musimy również i my z ducha być spłodzeni i znowu zrodzeni ku żywej nadziei. Z dzieci ludzkich muszą stać się dzieci Boże. Jego duch musi naszemu duchowi złożyć świadectwo, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. I Ewangelia Jana w pierwszym rozdziale, w pierwszym jest napisane, o ilu go przyjęło, tym dał on stać się dziećmi Bożymi, dał moc stać się dziećmi Bożymi, mianowicie ci, którzy wierzą w Jego imię. Czy jesteśmy, Paweł pisze dalej, czy jeżeli jesteśmy dziećmi, to jesteśmy również spadkobiercami i dziedzicami Jezusa Chrystusa. I my jako wierzący mamy wielką przyszłość. Ci niewierzący nie mają w ogóle żadnej nadziei i nie mają przyszłości. I to nas bardzo boli. Ja wierzę, ale że Bóg wielką żniwo jeszcze przyprowadzi i sprowadzi. Ja życzyłbym sobie, ażeby to były jeszcze miliony. Ja życzyłbym sobie, ażeby to były jeszcze miliony, które staną się wierzące, zanim ten czas łaski się zakończy i te Boże sądy ziemię trafią. My wiemy, że Jego dzień łaski osiągnie świat i że Pan przyjdzie i swoich zabierze do chwały i że później po tym przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pana i ludzkość będzie miała strach i na tym świecie, ale zbór żywego Boga, ta trzoda odkupiona krwią z Golgoty, ci, którzy Jezusa Chrystusa przyjęli i poprzez Niego żywot wieczny osiągnęli. Nie trzeba więcej filozofować, jeżeli jest mówione, tylko ten, kto ma żywot wieczny, może żyć wiecznie. Tylko kto żywot wieczny ma, może żyć wiecznie. I jest tylko jedna forma żywota wiecznego i to jest życie Boże. Bóg jest z wieczności do wieczności. On nie ma początku, On nie ma końca. Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I tak to nam w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, w 20 wierszu, następująco jest nam powiedziane. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 wiersz. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. W tym samym rozdziale, w wierszu 11 jest napisane, pierwszy list Jana 5, 11, a takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ten ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Jak poważne są takie słowa. Nie jakieś religijne czyny albo nawrócenie się z katolicyzmu do protestantyzmu, nie zmiana od jednego kościoła do drugiego kościoła. Nie, to nic nie pomaga, to nic nie pomaga. Nawrócenie się do żywego Boga w imieniu Jezusa Chrystusa z całego serca, z całym myślą, z całym czynem, ze wszystkim, z całym życiem. Tylko tak Bóg w nas będzie mógł czynić to, albo to, co On mógł rozpocząć, ten początek, on musi być uczyniony. My możemy to w liście do Filipian przeczytać, że Bóg to rozpoczęte dzieło i zakończy na ten dzień Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli jeszcze nie rozpoczęło się to, jak tam ma coś być zakończone? Najpierw musi Bóg uczynić początek i później musi, po tym początku musi być jakiś bieg i dopiero później przychodzi to zakończenie. Jak może człowiek dożyć zakończenia, jeżeli coś w ogóle nie zostało rozpoczęte? Kto czyta to stworzenie świata, to znajdzie w tym, że jest napisane, a że 7 dnia Pan Bóg zakończył swoje dzieło i on odpoczął od wszystkiego tego, co on uczynił, ale to miał początek i czyn tego i później to zakończenie i również i w naszym osobistym życiu musi Bóg uczynić początek i my musimy o dniu i o godzinie w naszym życiu wiedzieć, w której ten początek, to wszystko, to oświecenie poprzez Pismo Święte, to zwrócenie się do Pana miało miejsce, ażebyśmy my z Pawłem mogli powiedzieć, ja z Chrystusem zostałem ukrzyżowany, a więc nie żyję więcej ja, tylko Chrystus żyje we mnie. I to, co teraz żyję, to nie żyję, to żyję w wierze Syna Bożego. Nie chodzi tylko tutaj o jakąś naukę, o coś, o jakieś poznanie. Nie, tutaj chodzi o Boga, o Pismo Święte, o nasze zbawienie. I tutaj właśnie jest to głoszenie tego prawdziwego Słowa Bożego tak ważne i niezbędne. Z powrotem wracając na ten bieg tego czasu, w którym my żyjemy, ja wciąż na nowo mówiłem, że ja nie chciałbym w tej porannej godzinie się na tym, w tym zagłębiać, ale ja chciałbym tutaj to wyraźnie powiedzieć. Nie tylko była mowa o drzewie figowym, ale o również innych drzewach była mowa. To można przeczytać w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale. Jeżeli z tym drzewem figowym już według starotestamentowego wzoru albo symbolu lud izraelski tutaj był myślany, tak są wszystkie inne te drzewa, również te inne narody myślane. I tutaj chciałbym to przeczytać. Łukasz 21, rozdział od 29 wiersza. I powiedział mi podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, nie tylko jedno drzewo, ale jeżeli wszystkie drzewa puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Kto chciałby to porównanie ze Starego Testamentu widzieć, to jest Ozeasz 9, wiersz 10. Tam jest Izrael jako jako drzewo figowe porównane w tej proroczym poselstwie, ale od tych dni Nebukadnezara lud izraelski został rozsypany we wszystkich kierunkach nieba. I od kiedy Tytus w 70 roku po Chrystusie oblężał Jeruzalem, zostało to ostateczne rozproszenie ludu na cały świat. Bóg ale w proroczym słowie wypowiedział, na końcu dni ja was ze wszystkich ludów do waszego kraju sprowadzę. I ja o tym napisałem i o tym jest w rzeczywistości bardzo, bardzo wiele miejsc Biblii. Jeżeli tutaj na przykład o tym drzewie figowym, jako o ludzie izraelskim jest mówione i o tych wszystkich drzewach, ja chciałem tylko krótko zwrócić uwagę na to, co po II wojnie światowej się stało. Cała Azja, cała Afryka, oni się wszyscy uwolnili spod tego jarzma, które były na nich poprzez te inne kraje. Wszyscy stali się uniezależnieni i wszyscy mają swoją niepodległość. Jeżeli ja pomyślę, że w czasie II wojny światowej 49 narodów należały pod koroną angielską było i od tego czasu oni już są sami, każdy dla siebie. Każdy zrzucił z siebie to jarzmo i oni stali się uniezależnili się. Tak jak Izrael jest uniezależniony od 14 maja 1948 roku, mamy kraj Izrael i parę razy nam już było mówione, jak tam było śpiewane i jak wszyscy się radowali na ulicach Jeruzalemu. Co dożywamy teraz w tym naszym czasie. Ja chciałbym, ażebyście teraz zważali na to, ażebyście o tym pomyśleli bezpośrednio. Po II wojnie światowej wielu zrzuciło z siebie to jarzmo i uwolnili się. I teraz na końcu tego czasu, tej epoki, to są ci ostatni, którzy zrzucają to jarzmo i teraz muszą dożyć tego na podstawie biblijnego proroctwa, że oni nie są pod innym działaniem, tylko że oni otrzymują swoje uniezależnienie. To figowe drzewo i inne drzewa pąki puszczają. Izrael i wszystkie te narody, one zrzuciły z siebie to jarzmo i oni mają, są niezależnieni. Jeżeli ja tutaj myślę o tym proroctwie i te dwa miejsca, jedno z proroka Daniela, z rozdziału drugiego weźmiemy wiersz 21. On zamienia czasy i pory. On utrąca królów i ustawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. Bóg prowadzi te rzeczy tak. On stawia królów, znosi królów. I czyśmy to w tych pięciu krajach wschodniej Europy nie widzieli, jak on znosi i jak on sadza nowych. Wszystko to, co nie należy do tego proroczego biegu, musi odejść i co do tego należy, musi przyjść. Ja nie mam wiele do czynienia z polityką, jak tak prawie nic, ale kiedy pan Honecker przy ostatnim spotkaniu z Gorbaczowem w ostatnim roku w Berlinie powiedział, mur będzie jeszcze 100 lat stał, przyszło jedno zdanie na moje usta, którego nie zapomnę. I kiedy pan Gorbaczow panu Honeckerowi napisał w jego książce, kto za późno przychodzi, tego każe historia. Ja dodałem jedno zdanie jeszcze, ciebie ona ukaże. I tak to już jest, że ten czas jest bardzo bliski. My nie mamy nic nie przeciwko człowiekowi. Były ideologie i ja nic z tego nie czynię. Ja również musiałem tą uniform HJ ubierać w ostatnim czasie wojny. Ja nie chcę żadnego człowieka o nic posądzać, bo ja pojąłem i wiem, co takie systemy totalitarne ze sobą mogą przynieść, a więc proszę się o to nie potykać. My życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego, ale my jesteśmy wdzięczni, że ta karta historii się odwróciła. My jesteśmy wdzięczni za obecny rozwój, ale jeszcze musi być jedna rzecz powiedziana, że to teraz chodzi o to Boże proroctwo i prorok Daniel, on cztery królestwa widział, które jedno za drugim było i to ostatnie królestwo, ono było tym królestwem rzymskim i kto się w historii dobrze zna, ja sobie to nawet zanotowałem, kto się w tym dobrze zna, ten wie, że to często jako rzymskie, to było rzymskie święte Królestwo Niemieckiego Narodu. To ten podział, który poprzez nasz kraj szedł, przez całą Europę, to musiało być zniesione, ażeby cała moc europejska mogła powstać, na której będzie później ta religijna moc jechała. I w tym nie możemy teraz tego tak tłumaczyć i się w tym zagłębiać, ale na podstawie tego proroczego proroctwa my te rzeczy powiedzieliśmy, nie, że my jakieś specjalne objawienie otrzymaliśmy, tylko dlatego, że my to objawienie, które nam w Słowie Bożym zostało dane, myśmy je rozpoznali w ich wypełnieniu w 1975 roku. Mogą sobie przypomnieć pana de Gaulle, człowiek, który sam był, w siebie wierzył i swoją wielką nację. On wtedy w Rzymie powiedział, że chodzi o to, ażeby pojednaną Europę z Atlantyku aż do Uralu, ażeby stworzyć. W 1975 roku przy podpisaniu tych rzymskich umów, dlaczego nie w Waszyngtonie, nie w Moskwie, dlaczego w Rzymie? Bo to jest rzymskie królestwo, tak jak ono było. Cała Europa tam była. Ono teraz musi być pojednane i zjednoczone. I te same sformułowania, które teraz pan Gorbaczow stawia i wiele polityków mówią i przejęli, to teraz się mówi o całym ogólnym domu europejskim, gdzie mają wszyscy miejsce i nasi politycy. Bon zacytował nawet Jana 14 i powiedział, w domu naszego ojca jest wiele miejsc, wiele mieszkań. Możecie to sobie wyobrazić? To w ogóle nie ma nic do czynienia, co u Jana 14 jest napisane, ale to miejsce w Biblii jest wypowiedziane i również w związku na to powiązanie cały ogólny dom europejski. W 1957 roku podpisane te podpisano te umowy i w 1992 roku ma być wszystko zakończone i uporządkowane już. Dlaczego? Bo tak to jest w Piśmie Świętym uporządkowane i powiedziane. I coś mi przedtem mówili, jeżeli się czytali, teraz się, jak będą mówili, teraz jest pokój i bezpieczeństwo. I czy nie słyszycie, czytaliście w gazecie, tutaj wszystko chcą rozbrojenie robić i spotkanie i mówi się o pokoju i te polityczne i religijny rozwój bierze swoje szybki rozwój i my mamy to zadanie, ażeby iść za tą sprawą szybko i ażeby to w ich rozwoju widzieć i oglądać, obserwować. I wkrótce ta część biblijnego proroctwa będzie wypełniona i to będzie moc na ziemi numer jeden, ta zjednoczona Europa, o którą teraz chodzi, i pokój, o który teraz się tak wielu troszczy, i ta pewność, ona również jest częścią tego, co do biblijnego proroctwa i wypełnienia jego należy. Ja przedtem to słowo z proroka Daniela czytałem, ja chciałem jeszcze krótko to miejsce z Łukasza 1 przeczytać, i mianowicie 52. On strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Bóg ma wszystko w swoim planie i wszystko musi się tak dziać, jak On to chce. Naturalnie niektórzy już się pytali może, dlaczego musiało to i tamto jeszcze być i się stać. Nie stawiajcie tego pytania. Ona nie jest łatwa do odpowiedzenia. Są rzeczy, które dla nas są nie do pojęcia i mordy masowe, co na ludzie izraelskim i na Żydach się stało i uczyniono w III Rzeszy. I można by było się spytać, jak niewierzący ateista powiedział, gdzie był Bóg, kiedy to wszystko się działo. Są rzeczy, które dla nas, jako dla ludzi, nie do zrozumienia są. Może Bóg nam to wytłumaczenie da po drugiej stronie. My chcemy się na te rzeczy skoncentrować, które Bóg dla nas przeznaczył i o które teraz bardzo ważne są. Ja chciałem krótko tylko jeszcze to streścić, o czym myśmy dzisiaj mówili. Tutaj była wielka liczba różnorodnych myśli i miejsc Pisma. Tutaj chodzi o zbór żywego Boga i o tą odkupioną trzodę poprzez krew Jezusa Chrystusa i o tych, którzy będą mieli udział w chwale Bożej. Chodzi o ich wywołanie, o ich przygotowanie i o ich zakończenie na ten dzień powtórnego Jezusa, powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, ażeby w zborze żywego Boga, tak jak na początku, te na początku dane pouczenia i praktyki tego pierwotnego chrześcijaństwa, ażeby to na nowo mogło mieć rzeczywistość i ażeby te rzeczy mogły być tak uporządkowane z Bożą pomocą, tak jak one na początku były. I to jest tym głównym celem. I teraz i chodzi również jeszcze o Izrael jako naturalny lud przymierza Bożego, który z ponad 100 krajów wrócił z powrotem i jeszcze wciąż specjalnie z Rosji wraca ich, bo również i tam Pan Bóg najpierw po zachwyceniu poprzez służbę dwóch proroków tych 144 tysiące wywoła tak długo, aż cały Izrael później będzie wyratowany. I chodzi tutaj o to, ażeby politycznie rozpoznać i widzieć to, co teraz się dzieje. Ta cała konstelacja, wy wiecie, tutaj u was to najlepiej można widzieć, że mężczyźni, którzy są religijni, oni złożyli swoje sutany, odłożyli i oni przeszli do polityki. I to w ostatnim czasie będzie tak, naprawdę dojdzie do tego, że ci mężczyźni religii będą religię czynić i na odwrót, i to będzie wspólna jedność, bo to jedno z tym drugim musi być powiązane i tak będzie się pracowało ręką w rękę, ręka w rękę, i ja wam mogę pokazać, co przyjdzie z Pisma Świętego. Wtedy przyjdzie prześladowanie i tych wszystkich, którzy się tej całej sprawie nie przyłączą do niej i nie będą do niej należeć. Ale i również, ażeby i na te rzeczy również nie możemy się przejść w tym zgromadzeniu. Proszę mi wierzyć, my żyjemy krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa w środku wypełnienia biblijnego proroctwa. My widzimy tą ostatnią generację, jeżeli można było to tak poświadczyć. Ja nie wiem, czy to McGavin był jeden z tych mężczyzn z Senatu w Waszyngtonie, który bardzo otwarcie powiedział: my jesteśmy tą pierwszą generacją, która musi pojąć, że jesteśmy również tą ostatnią. A więc Bóg te rzeczy, o które teraz chodzi, on miał swój początek i to będzie miało również i koniec. To pytanie jest tylko, po jakiej i po której stronie stoimy my? Gdzie będzie i kiedy będzie nasz koniec? I jaki będzie nasz koniec? Koniec przychodzi w sumie dla wierzących. To wprowadzenie do pierwszego zmartwychwstania i odmienienie i zachwycenie do chwały. I to jest właśnie to, w czym nasza droga z Bogiem się kończy, i ażeby być u Pana po wszystkie dni. I to, ale dla tych innych, które na Słowie i Słowie Bożym przechodzą, będzie złe rozbudzenie, największe zawiedzenie to będzie. I to w rzeczywistości, jak nasz Pan powiedział, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Będą zarzuty czynione, jakie tylko są możliwe i najgorsze. Będzie się czyniło tak, jak to w dniach Noego było. Ten mąż Boży, on głosił rok w rok wystarczająco długo i ludzie nie wierzyli jemu. I oni nie widzieli tego tak długo, aż przyszedł potop. I teraz są ludzie, którzy tego nie odczuwają i nie widzą, że jest ucieczka. i że to zniszczenie wkrótce przyjdzie na cały świat. I dlatego Bóg posyła nam to napomnienie, to zwrócenie uwagi na Niego, ażeby do Niego przyjść i ażeby to wieczne życie osiągnąć i otrzymać i ażeby wieczne życie mieć i ażeby z Bogiem być w wieczności. I na sam koniec jeszcze mogłoby być spytane, kto należy do zboru żywego Boga? Kto jest własnością Jezusa Chrystusa? Kto otrzymał przebaczenie grzechów i win? Kto ma pewność wiary w sercu, że jest własnością Jezusa Chrystusa? I ta pewność, że On rozpoczął i również i zakończy na ten wspaniały i cudowny dzień Jego wspaniałego i cudownego powtórnego przyjścia. Ja życzyłbym sobie i ja życzę to wszystkim nam, ażeby nikt obok łaski Bożej nie przeszedł, ażeby nikt nie był zgubiony, tylko ażeby wszyscy znaleźli do Pana, do Niego się nawrócili i ażeby byli wyratowani i zbawieni. Jezus przyjdzie wkrótce. Czy jesteśmy gotowi, ażeby Jego spotkać? Czy jesteśmy częścią zboru żywego Boga? Czy jesteśmy oblubienicą? Czy jesteśmy ciałem? Czy mogłoby być wiele pytań postawionych w tym kierunku? Bóg nam posłał proroków i apostołów. On posłał swoje słowo, ażeby nas uzdrowić i ażeby nam Bożą informację darować. Błogosławiony człowiek, który w tym czasie na to i tego słucha, co Duch mówi do zboru. Błogosławiony człowiek, którego uszy nie łechczą, ażeby coś sensacjonalnego słyszeć, tylko za tym, ażeby Słowo Boże słyszeć, bo tak jest napisane u proroka Amosa, że przyjdzie czas, że Bóg pośle głód za Słowem, ażeby słyszeć Jego Słowo. I ten głód wkrótce w wielkiej mierze się okaże i wielu ludzi przyjdzie do Pana i z tym Słowem żywota, ażeby być nakarmionymi. Bo człowiek nie żyje tylko chlebem, ale z każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych. Niechajby Jego Słowo i również naszą duchową pokarmem z łaski mogło być i się stać. Naszemu Bogu niechaj będzie wszelka cześć i chwała i uwielbienie teraz i na wieki. Amen.